Ja bym chciał dzisiaj mówić o
bliskości z Bogiem.
I kiedy chcemy mówić o bliskości z Bogiem, to jest jeden taki werset w Biblii, który może nas w tempie ekspresowym do tego tematu zbliżyć. To jest werset z listu Jakuba, 4, werset 8. List Jakuba 4:8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozwojonej duszy. Chodzi mi o tą pierwszą część. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Może oczywiste, znamy ten werset dobrze, natomiast to jest bardzo głębokie przesłanie. W zasadzie na tym mógłbym zakończyć, ale bym chciał, żebyśmy dzisiaj nad tym trochę więcej pomyśleli. Co to znaczy zbliżcie się do Boga, a zbliżcie się do was? Pierwsze pytanie. Kto pierwszy się zbliża? My czy Bóg?
Ten, który bardziej kocha.
No, który bardziej kocha. Ale z tego wersetu wynika, że pierwsi zbliżamy się my. Oczywiście nikt nie może przyjść do Ojca, jeśli go Ojciec wcześniej nie pociąga. Ale decyzja o tym, czy będziemy blisko Boga, czy nie, zależy od nas. I wiele z nas wyobraża sobie, że są takie osoby jakoś szczególnie przez Boga powołane, nie wiem, może Wilkerson, Clendenen, Spurgeon, wiele innych nazwisk byśmy mogli tutaj wymienić. I te osoby wszystkie są blisko Boga, dlatego że one zastosowały to, co jest w tym wersecie, czyli wybrały, że zbliżą się do Boga i wtedy Bóg zbliży się do nas. I jest też wiele innych osób, których nie znamy w ogóle, które nawet może nigdy nie stanęły za kazalnicą, nie mówiły żadnego słowa, ale które też wybrały, że będą blisko z Bogiem i mają z Bogiem bliską, zażyłą relację. Co ciekawe, w tym rozdziale 4, kiedy chwilę wcześniej spojrzymy, 5 werset mówi tak. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Tak to oddaje ten werset Biblia Warszawska w Biblii, u Współcześnionej Biblii Gdańskiej jest, że zazdrośnie pożąda, że Bóg zazdrośnie pożąda o ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Co to znaczy, że Bóg zazdrośnie pożąda, co to znaczy w ogóle zazdrośnie kogoś pożądać? W takich relacjach męsko-damskich, no to potrafimy sobie wyobrazić, że jak ktoś zazdrośnie kogoś pożąda, to cały czas o tej osobie właśnie myśli, tak jak mówiliśmy w słowie dla dzieci. I myślę, że z tego wynika, że Bóg zazdrośnie pragnie takiej relacji z nami, myśli dużo o nas i chciałby, żebyśmy się do Niego zbliżyli, ale dał nam wolną wolę. Nie stworzył nas robotami, stworzył nas istotami, które mają wolną wolę, i chciałby Bóg, żebyśmy do Niego się zbliżali, ale wybór zależy od nas. Jak pałeczka jest tutaj po naszej stronie. Bóg pragnie takiej wyłącznej lojalności, którą chciałby z nami dzielić, naszej miłości, naszej bliskości z Nim i czeka na to, oczekuje na to z naszej strony. I w zasadzie, jak tak pomyślimy, to praktycznie każdy chrześcijanin powie, że pragnie bliskości z Bogiem, no bo to jest cel chrześcijaństwa, żeby iść za naszym Panem Jezusem, żeby mieć bliskość z Nim, taką zażyłą relację, jak Pan Jezus się modlił, żebyśmy byli jedno z Nim, jak On jest jedno z Ojcem, żebyśmy wszyscy byli, stanowili jedno z Nim. Pan Jezus, jak był na ziemi, to widzieliśmy, co znaczyło, że jest jedno. On mówił, że nie czyni nic od siebie, że wszystko, co Ojciec czyni, to On czyni i my też w taki sposób powinniśmy tu po ziemi chodzić. Nie, wiem, że nie jest to łatwa rzecz, ale tak ta sprawa wygląda. Przeczytajmy werset. Jeszcze powiem, że właśnie skoro każdy chce, to dlaczego nie jest to takie łatwe? Dlaczego właśnie tego nie osiągamy? I myślę, że są pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby móc się do Boga zbliżyć. Przeczytajmy do Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 28 i 29 werset. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
Jest tutaj powiedziane, żeby oddawać Bogu cześć z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. W taki sposób Bóg chce, żeby mu oddawać cześć, czyli ta bojaźń musi być, tak jak musi taka osoba, która do Boga się zbliżać, mieć bojaźń. I podobny werset, bo tu było powiedziane o ogniu trawiącym, podobny werset jest w Księdze Izajasza. W Księdze Izajasza 33 rozdział jest werset o tym, że Bóg jest ogniem trawiącym i kto może się przed nim ostać. Księga Izajasza 33 rozdział i wersety od połowy 14 będę czytał. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera, czyli przy Bogu? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokości. Także jest tu połączone, są jakby te dwa wersety z Hebrajczyków, który mówi, że bojaźni, żeby przychodzić do Boga, i z wersetem, z tym, że Bóg jest ogniem trawiącym, z tym, że do Boga może przychodzić ten, kto te rzeczy, co są wymienione, że zatyka ucho, żeby nie słyszeć o krwi przelewie, nie bierze łapówki, czyli człowiek, który jest uczciwy i czysty przed Bogiem. Nie znajdziecie Boga w miejscu, w którym nie jest On traktowany z szacunkiem, z czcią i bojaźnią. Owszem, Bóg ma atrybut wszech swojej obecności, ale w swojej chwale przychodzi w miejsca, w których jest traktowany z szacunkiem. I Pan Jezus nawet nauczył modlić się nas. Pierwsze zdanie to jest: święć się imię Twoje, niech będzie Twoje imię uświęcone. Czyli przekazał nam to, żebyśmy właśnie w taki sposób do Ojca podchodzili. Czym jest ta bojaźń? Bojaźń w Nowym Testamencie jest słowo phobos, które znaczy po prostu strach. Ale czy bojaźń jest strachem? Nie, bojaźń właśnie nie jest strachem. I spróbuję pokazać to w piśmie za chwilę. Zresztą, jeżeli mielibyśmy mieć bojaźń do Boga, a bojaźń byłaby strachem, to jak można mieć intymną relację z kimś, przed kogo człowiek się boi? To nie jest do końca jakby zdrowa taka relacja, w sensie takiego strachu, że ktoś drży przed kimś ze strachu. Pamiętacie, jak Mojżesz wybrał naród wybrany? Co im powiedział? Co powiedział Faraonowi, kiedy chciał wyprowadzić naród wybrany, Bóg chciał wyprowadzić naród wybrany z ziemi egipskiej? Powiedział, żeby Faraon wypuścił naród, aby oni mogli wyjść i służyć na pustyni mu. Może przeczytamy, to jest druga Mojżeszowa, 5 rozdział, 1 werset. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. I to powtórzone jest wielokrotnie, bo tam Mojżesz wielokrotnie podchodził do Faraona, żeby obchodzili święto ku czci Boga. Po to Bóg Izraela wyprowadził początkowo, żeby obchodzili ku jego czci święto. Nie od razu jakby po to, żeby do ziemi obiecanej ich zabrać, tylko żeby obchodzili święto ku jego czci. Więc dlaczego Bóg nie wyprowadza Izraela od razu do ziemi obiecanej, tylko przyprowadza go najpierw do siebie? Bo oni przychodzą z Mojżeszem pod górę Synaj. Mojżesz słucha Boga i tam jest nawet powiedziane, że mieli szaty swoje wyprać, bo Bóg chciał z nimi mieć społeczność. Ale naród izraelski bał się Boga. Dlaczego się bał? Bo było w nich za dużo Egiptu, za dużo takiego świata. Oni się bali i powiedzieli do Mojżesza tak. 20 rozdział tej drugiej Mojżeszowej, werset 19.
Mów Ty z nami, a my będziemy słuchali. Niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł sprawdzić, czy jest w was bojaźń. To trochę brzmi jak taki oksymoron, sprzeczność. Nie bójcie się, bo Bóg przyjdzie sprawdzić, czy się boicie. W sensie takim, że macie się właśnie bać, tak jakby z kontekstu wynika. Więc to jest mowa o dwóch różnych rzeczach. Jedna to jest właśnie strach taki, że człowiek się boi czegoś i takiego strachu nie ma w nim być, ale Bóg chce sprawdzić, czy ludzie go mają wobec bojaźń wobec niego, czyli szacunek taki, czy po prostu postępują zgodnie z tym, co Bóg chce, żeby postępowali. I w Nowym Testamencie, jeżeli byśmy nie mieli się bać, to w Nowym Testamencie też są różne rzeczy powiedziane, czy się mamy bać, czy się nie mamy bać. I też jest jakby taka pozorna sprzeczność. Zobaczmy na przykład pierwszy list Piotra 1,17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego.
Czyli w strachu mamy żyć przez cały czas?
Nie, a Jan mówi, że w miłości, że w prawdziwej miłości nie ma bojaźni, bo prawdziwa miłość usuwa bojaźń. Czyli człowiek, który żyje w bliskiej, intymnej relacji, ma bojaźń, tą taką bojaźń, którą próbujemy zrozumieć, która nie jest strachem, a człowiek, który w takiej bojaźni nie żyje, to właśnie ma strach i drży przed Bogiem. Zresztą widzimy to w takich rzeczach jak Adam i Ewa, jak oni byli w raju i zgrzeszyli, to co? No, ukryli się, bo się bali. I w taki sposób to działa. Człowiek, który nie ma nic do ukrycia przed Bogiem, nie boi się Go. Ale właśnie przez to, że nie ma nic do ukrycia, to znaczy, że postępuje w sposób taki, jaki się Bogu podoba, czyli ma tę bojaźń Bożą. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, bo tak czasami to wygląda, że... I jeszcze powiem tak, czytaliśmy właśnie przed chwilą w liście Piotra, że mamy w bojaźni chodzić, ale w objawieniu na przykład pisze, że udziałem zaś bojaźliwych i tam wymienieni inni, jest jezioro ognia i siarki. Czyli no nie chodzi o taką, o tą bojaźń Bożą, tylko o takich, którzy są strachliwi po prostu, ludzi takich tchórzliwych. Tam jest dużo więcej rzeczy wymienione, ale chodzi o to, że ludzie, którzy się powiedzmy boją też określić jakoś wobec świata, kim jest Bóg i... nie chodzi po prostu o tą bojaźń Bożą tam w objawieniu. Także osoba, która ma bojaźń Bożą, to nie jest osoba, która będzie patrzyła tak, aha, jak wygląda prawo Boże, aha, tak i tak. To jak blisko mogę podejść do tej granicy, żeby nie spaść w przepaść, ale żeby jak najbliżej tej granicy być. Nie, to nie jest osoba, która ma bojaźń. Osoba, która ma bojaźń, będzie starała się tak iść, żeby tej granicy w ogóle nawet nie widzieć, żeby być daleko od tej granicy. Nie będzie patrzyła, że och, bo ja bym chciał jak najbliżej dać Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, jak to mówią. Nie, taka osoba nie ma bojaźni. Więc definicja bojaźni jest taka mniej więcej, że jest to szacunek i uznanie takie dla Boga, uznanie Jego świętości, mocy i autorytetu. I nie jest to strach przed karą, tylko taka postawa pełna pokory i posłuszeństwa. Kiedy kochamy Boga, kiedy chodzimy w bojaźni z Nim, to powstaje taka jedność serca naszego z sercem Boga, że to, co jest ważne dla Boga, jest też ważne dla nas. To, co nie jest ważne dla Boga, nie jest, przestaje być też ważne dla nas. I Księga Przypowieści 8,13 nam definiuje tą bojaźń właśnie w taki sposób, co to znaczy bać się Boga. Przypowieści 8,13, też to na pewno znacie. A bać się Pana znaczy nienawidzić zła. nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Czyli człowiek, który kocha Boga, ma bojaźń Bożą, nienawidzi zła, tak jak Bóg nienawidzi. Tam nie jest powiedziane, że nie lubić zła, nienawidzić. Musimy w naszym sercu oglądać na wszystkie rzeczy tak, jak nasz Ojciec w niebie spogląda. Czyli jeżeli On czegoś nienawidzi, to my też tego nienawidzimy. Nienawidzi zła, nienawidzi ludzi, którzy grzeszą, bo tych ludzi chce okazać im łaskę, chce ich powołać, ale nienawidzi samego zła w sobie. I w naszym sercu też powinna być taka postawa. Jeżeli nie ma takiej postawy, jeżeli jest jakaś miłość do grzechu, to będziemy zamotani w naszym życiu i możemy nie osiągnąć bliskości z Bogiem. Przeczytajmy, co jest powiedziane o naszym Panu w liście do Hebrajczyków 1:9. Hebrajczyków 1:9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Pan Jezus został namaszczony dlaczego? Dlatego, że umiłował sprawiedliwość. Ale tutaj werset się nie kończy, bo jest dalsza część. A znienawidziłeś nieprawość. Dlatego, że Pan Jezus znienawidził nieprawość, a umiłował sprawiedliwość, dlatego Bóg go namaścił olejkiem. Więc jeżeli chcemy, żeby Bóg namaścił nas w naszym życiu do Jego służby, to musimy, tak samo jak nasz Pan Jezus, umiłować sprawiedliwość, a znienawidzić nieprawość. I wtedy takie namaszczenie w naszym życiu od Boga może być. Dlaczego nasze modlitwy czasami nie mają mocy? Myślę, że właśnie może być to spowodowane tym, że nie mamy takiej nienawiści do grzechu. Jeżeli, nie mówię, że tutaj ktoś z Was, niech każdy rozsądzi w sercu swoim, ale są, wiele ludzi jest takich, którzy chodzą do kościoła, dlatego że tak trzeba. Nienawidzę chodzić do kościoła, ale chodzę, no bo to jest, wiem, że to jest dobre. Nienawidzę czytać Biblii, bo mnie to nudzi, ale no czytam, bo jest to dobre. Dlaczego nie mogę imprezować z tym światem? Niektórzy taką chrześcijanie mają postawę. Spotkałem się z takimi myślami, że ludzie w sercu jakby mają takie pragnienie, ale wiedzą, że to jest złe, więc tego nie robią. Dlaczego, nie wiem, dlaczego nie mogę prowadzić rozwiązłego życia? Może ktoś sobie myśli. Są też tacy ludzie, którzy chcieliby w jakiś sposób rozwiązłość ich w pewnym sensie pociąga, bo są tego nauczeni ze świata, ale wiedzą, że to nie jest dobre i tego unikają. Czy to jest to, do czego Bóg nas powołał, żebyśmy w taki sposób żyli, żeby w ten sposób myśleć? Nie, to świadczy o tym, że nie przeszedł człowiek tego, co się nazywa w Biblii w Nowym Testamencie metanoją, czyli odnowieniem, taką zmianą zupełnie myślenia. To, co w Starym Testamencie było zapowiedziane, że Pan Jezus, że Bóg powiedział, że przemieni serce kamienne na serce mięsiste. I czemu człowiek grzeszy? Człowiek grzeszy dlatego, że kocha grzech w pewnych rzeczach. Bo generalnie to, co kochamy, to nas motywuje do działania. Jeżeli są ludzie tacy, którzy kochają pieniądze, to oni dla tych pieniędzy robią wszystko. Jeżeli ktoś kocha jakieś hobby, to cały czas tylko myśli o tym, żeby w to hobby wejść, żeby się tym zajmować. Jeżeli człowiek kocha Boga, to cały czas stara się spędzać z Bogiem. To nie znaczy, że jedną rzecz, w sensie, bo wiadomo, że rodziny też mamy kochać, małżonka i tak dalej, ale ten czas w jakiś sposób dzielimy pomiędzy te rzeczy, na które kochamy. Także jeżeli człowiek ma zmienione serce, to czyni to, co kocha, czyli kocha sprawiedliwość, a nie nieprawość i to czyni. Jeżeli uczyni człowiek nieprawość, to ma złamane wtedy serce, bo to serce kocha sprawiedliwość, nienawidzi nieprawość. Jeżeli taka postawa jest w nas, to od razu pokutujemy z takich rzeczy i też Bóg przemienia to nasze serce w taki sposób, że nas do złych rzeczy przestaje ciągnąć, że pewne rzeczy, które kiedyś robiliśmy, jak to też mówi w Nowym Testamencie, że kiedyś chcieliście do niemych bałwanów, czyniliście to, tamto, to Bóg nas z takich rzeczy uwalnia, przemieniając nasze serce.
Także ciągnie nas do tego, co kochamy i to właśnie, co kochamy, motywuje nas do działania, napędza naszą wolę. Jeżeli mówimy, muszę to robić, muszę i robimy coś takie z przymusu, nie z naturalnego tego, to albo mówimy, wiem, że muszę przestać to robić. To znaczy, że człowiek walczy sam zewnętrzną walkę przeżywa, dlatego że miłuje coś, czego nie powinien robić i zdaje sobie z tego sprawę, no ale w dalszym ciągu to miłuje. I to nie jest człowiek jeszcze, który jest w pełni przeodmieniony. Należy się modlić do Boga o taką przemianę właśnie serca. No, jeżeli człowiek żyje w takim właśnie, w takiej postawie w życiu, że muszę robić złe, które muszę robić dobre, za którym nie przepadam, a nie mogę robić złego, które kocham, no to taki człowiek będzie zamotany. Będzie jak takie zwierzę zamknięte w klatce, że chciałby wyjść na zewnątrz, ale nie może. Nie może, bo takie wewnętrzne przekonanie. I to jest taki legalizm, to jest taka religia i czasami się zdarza, że ludzie w takim czymś żyją. To nie jest właściwe, więc jeżeli ktoś takie coś ma, to niech się modli, żeby to Bóg taką postawę z jego serca usunął, żeby jego serce przemienił. I kiedy człowiek nienawidzi złego, to wszystko, co złe, to go w pewien sposób odpycha, odraża. I takim człowiekiem właśnie był też Izajasz. Jak księgę Izajasza czytamy, to on tam mówi, biada Izraelowi, bo coś tam, biada Asyrii, biada kłamcom, biada pijakom, biada... No, dużo osób tam wymieni, ale kiedy Izajasz sam staje przed Bogiem, to co mówi? Biada mi, zginąłem, bo zobaczyłem Boga, a jestem człowiekiem nieczystych warg, żyję wśród narodu nieczystych ludzi. Czyli kiedy człowiek poznaje Boga, to uświadamia sobie z takiej nędznej pozycji, znajduje się przed Bogiem i że w obecności Boga trzeba być świętym. Bez świętości nikt nie ujrzy Pana, jak mówi Pismo. Jeszcze przeczytajmy z tej księgi Izajasza, 11 rozdział. Tam są prorocze słowa, które się wypełniły o Panu Jezusie. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić tutaj uwagę. Księga Izajasza, 11 rozdział. Pierwsze wersety. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. To jest o Panu Jezusie. Jest wymieniony, zobaczcie, duch poznania i duch bojaźni Pana. Między duch mocy też jest i tak dalej, ale jest duch bojaźni Pana. Czyli Pan Jezus miał ducha bojaźni Pana. My jako Jego uczniowie też tego ducha bojaźni Pana powinniśmy mieć. I jeszcze więcej jest napisane, trzeci werset. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie będzie miał upodobanie w mocy, nie będzie miał upodobanie w tych innych rzeczach, co są wymienione, ale właśnie będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. I dlatego właśnie w liście do Filipian w drugim rozdziale apostoł powiedział, że z bojaźnią i ze drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Bo skoro Pan Jezus taką miał postawę bojaźni Pana, to tym bardziej Jego uczniowie. Psalm 19, werset 10 mówi, że bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Jeżeli bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, to ktoś, kto nie ma bojaźni Pana, nie ostoi się na zawsze. I wiemy, że kiedy człowiek upadł, to przestał trwać wiecznie. Adam z Ewą umarli i wszyscy ludzie do tej pory umierają. Diabeł, wiemy też, że nie będzie trwał wiecznie, jego aniołowie. Dobrze, powiedzmy jeszcze o tym, co jest wyznacznikiem tego, że ktoś żyje w bojaźni Bożej. Z pięć takich rzeczy sobie wynotowałem. Pierwsza rzecz to jest taka, że kiedy Bóg coś każe zrobić, to człowiek robi to natychmiast. Jeżeli pokaże nam, że
robimy coś źle, że trwamy w grzechu, to natychmiast tym grzechem zrywamy, a nie mówimy, dobra, do końca tego miesiąca jeszcze sobie zostawię czas, a potem się zmienię. Nie, człowiek robi to natychmiast. Człowiek robi to, druga rzecz jest taka, że człowiek jest posłuszny Bogu. Pierwsza to jest, że jest posłuszny Bogu natychmiast. Druga, że jest posłuszny Bogu, nawet kiedy to nie ma sensu. Nie wiem, czy się zdarza czasami wam coś takiego, że nie widzicie sensu, nie rozumiecie czegoś w Biblii, ale ponieważ jest napisane, to tak robicie. Mi się tak zdarzało i z czasem pewne rzeczy Bóg dał mi zrozumieć, ale jeżeli człowiek czegoś nie widzi w czymś sensu, to i tak jest posłuszny Bogu, to ma wtedy bojaźń. Jest posłuszny, trzecia rzecz, jest posłuszny nawet wtedy, kiedy boli. Czasami to, że postępujemy według prawa Bożego, że staramy się żyć w bojaźni z Bogiem, powoduje, że wiele konfliktów pomiędzy nami a innymi ludźmi powstaje w życiu, w rodzinie czasami, nawet najbliższej, w pracy, w wielu miejscach. Czwarta rzecz. Człowiek żyjący w bojaźni Bożej jest posłuszny Bogu, nawet kiedy nie przynosi to zysku. Robimy wiele rzeczy takich, z których nie widzimy jakiejś korzyści, ale ponieważ żyjemy w bojaźni Bożej, to je robimy. I piąta rzecz. Człowiek, który żyje w bojaźni Bożej, jest posłuszny Bogu we wszystkim do samego końca. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Znamy postacie w Biblii, które nie były posłuszne do końca. Saul na przykład nie był posłuszny do końca. Saul, ten starotestamentowy, złożył Bogu ofiarę, pomimo że wiedział, że to nie jest złe, bo się poczuł zbyt pewnie. Mojżesz, wiemy, że uderzył w skałę, też za to nie wszedł do ziemi obiecanej. Żona Lota, mieli się nie oglądać, za siebie się obejrzała. Dużo takich postaci byśmy mogli wymienić. Ja nie chcę go teraz wymienić, bo to byśmy mogli dużo naprawdę wymienić. Przeczytajmy sobie Psalm 25, werset 14. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Kto ma społeczność z Panem? Ci, którzy się Go boją. Tak jest napisane. W Biblii Gdańskiej jest to trochę inaczej oddane, w UWG. Tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy się Go boją. Też ciekawie, prawda, że Bóg objawia swoją tajemnicę tym, którzy się Go boją. W przekładzie literackim jest też napisane tak. Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. Powiem wam tak, w Starym Testamencie często właśnie psalmy, różne rzeczy są tłumaczone w taki sposób parafrazujący, dlatego że język hebrajski taki jest. I myślę, że wszystkie te rzeczy, i jest mowa o przyjaźni, szczególnie też w angielskich przekładach jest o tej przyjaźni mowa i o tej tajemnicy. Jest mowa w tym wersecie, myślę, o tym, że przyjaciele Boga są przed Nim z bojaźnią i o tym, że Bóg powierza im swoje sekrety. I to bym chciał z tego wyciągnąć właśnie pewną myśl, bo każdy z nas w życiu ma jakieś swoje sekrety. Nie chodzi o to, że sekrety są złe, ale są też sekrety, które nie są złe. I komu powierzamy nasze sekrety? Czy mówimy o tych sekretach wszystkim osobom, które znamy? No nie, to by nie były w ogóle wtedy sekrety. Ale z kim się dzielimy sekretami? No z osobami, które są nam najbliższe, prawda? Z małżonkiem, z rodziną najbliższą, może z przyjaciółmi. I myślicie, że Bóg działa inaczej? Nie. Bóg działa dokładnie tak samo. Dzieli się swoimi sekretami tylko z tymi osobami, które są mu najbliższe. Rozwinę tą myśl. Bóg nie dzieli się swoimi sekretami ze wszystkimi. Bóg nie dzieli się nawet swoimi sekretami ze wszystkimi ludźmi, którzy chodzą do kościoła. Ze wszystkimi, którzy się mienią Jego uczniami. Tylko z najbliższymi. Kto jest przyjacielem Boga? Stary Testament, jeżeli mówimy o Starym Testamencie, pamiętacie, kto jest przyjacielem Boga. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Mówi o tym list Jakuba, właśnie drugi rozdział, ale też mamy w Starym Testamencie o tym powiedziane w Księdze Izajasza w 41 rozdziale i w drugiej Księdze Kronik w 20 rozdziale. Dlaczego Abraham jest nazwany przyjacielem Boga? Pamiętacie historię ofiarowania Izaaka? I Abraham oczekiwał na syna. Otrzymał tego syna w końcu. Ten syn podrastał. I przychodzi pewnego dnia Bóg do Abrahama i mówi: Chcę, żebyś mi ofiarował swojego syna Izaaka, tego, którego miłujesz. Tam jest tak napisane, tego, którego miłujesz. Czyli tego, na którego Abraham czekał. Prawie 25 lat czekał. Ma ofiarować go. Bóg nie podał mu jakiegoś powodu. Nie powiedział, jak ofiarujesz swojego syna, to wypełni się moje przymierze i tak jak ty ofiarowałeś swojego syna, to ja ofiaruję mojego syna za twoje potomstwo. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Nie powiedział mu tego. Po prostu mu kazał coś zrobić. Nie wytłumaczył dlaczego. Dał mu polecenie. I my znamy tę historię, ale pomyślcie sobie, co Abraham musiał czuć w swoim sercu. Syna, którego miłuje, miał złożyć w ofierze, dlatego że Bóg tak powiedział. I musiał iść trzydniową podróż. I przez tą trzydniową podróż na pewno cały czas o tym myślał. Podejrzewam, że może nawet mało źle, może w nocy spał, bo no każdy, kto ma dzieci i ci, co nie mają, pewnie też trochę sobie potrafią to wyobrazić, że jest to takie żądanie, no masakryczne po prostu. I mimo wszystko Abraham idzie. Idzie trzy dni, idzie do tej góry, buduje tam ołtarz, układa drwa, związuje Izaaka, podnosi nóż i wtedy anioł woła na Abrahama. Abrahamie, przestań. Zatrzymaj się. Tam są inne słowa użyte, ale widzę, że się boisz Pana. Skąd ten anioł wiedział, że się Abraham boi Pana? Właśnie dlatego, co mówiliśmy. Dlatego, że te pięć punktów, co mówiliśmy. Dlatego, że natychmiast, jak jest napisane, następnego dnia rano wyruszył Abraham, prawda? Czyli jak Bóg mu powiedział, następnego dnia rano. Uczynił to natychmiast. Pomimo tego, że nie miało to sensu. Bo to, jaki to miało sens? Jak Bóg obiecał mu potomka i każe mu tego potomka ofiarować, no nie miało to sensu. Nawet wtedy, gdy boli, no musiało bardzo to boleć Abrahama. Nawet kiedy nie przynosi zysku. No jaki zysk z tego, że ukochaną osobę miałby zabić? I był posłuszny we wszystkim do końca. Tak samo Pan Jezus był, jest powiedziane, że był we wszystkim posłuszny do końca. Ale został nazwany przyjacielem Boga. Nie musiał tego syna ofiarować, bo Bóg nie chciał tego zrobić. Chciał tylko wypróbować, tak jak Izraelitów, czy żyje w bojaźni Pana. I tą bojaźń wyszło, że ma Abraham. Dlatego został przyjacielem Boga. I co w związku z tym? Zobaczcie, jaka niesamowita jest relacja Abrahama z Bogiem. Kiedy miała być zniszczona Sodoma i Gomora, Bóg jest napisane tam, że wstąpił wtedy do Abrahama, rozmawiał tam z Abrahamem i powiedział Bóg tak. Czy miałbym zostawić przed Abrahamem to, co chce uczynić z Sodomą i Gomorą? I czy on jakby z Abrahamem, Abrahamowi o tym powiedział? I to nie tylko powiedział, ale Abraham rozmawiał z Bogiem na ten temat. I się pytał, czy zniszczysz sprawiedliwego z bezbożnym, a jeżeli będzie 50, 40, 30, to 10 aż zszedł. I Bóg ze względu na Abraham powiedział, jeżeli będzie 10 sprawiedliwych, nie zniszczę tego miasta. Zobaczmy. Zobaczmy z drugiej strony. Inna postać, krewny Abrahama, Lot. Ma świadectwo w Biblii jakie? Sprawiedliwy Lot, to w liście Piotra chyba jest, że się cały czas tam trapił, że był sprawiedliwy i się trapił. Też jest sprawiedliwy nazwany. Ale czy jest nazwany przyjacielem Boga? Nie jest. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że Abraham na 24 godziny przed zniszczeniem Sodomy wie, co się stanie. Nie tylko wie, ale Bóg jakby rozmawia z nim o tym, w jaki sposób to się stanie. I natomiast Lot jest w zupełnie przeciwnym położeniu. Na 24 godziny jest w takiej samej sytuacji, jakiej świat wokół niego. On niczym się w tej rzeczy nie różni. 24 godziny są przed zniszczeniem Sodomy, a Lot o niczym nie wie. Żyje sobie jak nigdy dotąd, jak to jest napisane w Biblii, że ludzie jedli, pili, za mąż wydawali ten. No to na polskie, na współczesny język. No ekonomia jest dobra. Budujmy się, inwestujmy, coś róbmy takiego. A Bóg, ludzie w Sodomie to myśleli, a Bóg jeżeli w ogóle istnieje, to chyba go nie obchodzi to, w jaki sposób żyjemy, więc sobie żyjemy jak chcemy. Tak dzisiaj patrzy świat. I różnica między tym światem, który tam żył, a Lotem, co do tajemnic jakichś i planów bożych, była żadna. No, Lot nie wiedział o żadnych planach bożych i to, że został uratowany, to został uratowany prawdopodobnie przez swoją sprawiedliwość, może przez to, że się Abraham modlił, ale tak samo działa Bóg dzisiaj. Jest powiedziane, że niektórzy, że każdy buduje na fundamencie, którym jest Chrystus. Każdego dzieło wypróbuje ogień i ten, którego dzieło spłonie, zbawiony będzie, ale tak jakby przez ogień. I Lot jest przykładem właśnie takiego zbawienia jakby przez ogień. Przyszedł ogień, wszystko stracił Lot, nawet żonę stracił, tylko córki nie stracił, cały swój dobytek stracił. Natomiast Abraham budował przyjaźń z Bogiem, jego dzieło się ostało. Wiemy, że był bogaty, żył jak król w tamtych czasach, kiedy Lot został porwany, to nawet mam napisane, że tam zebrał armię małą i wyruszył i pobił tam swoich wrogów. Także widzimy jaki kontrast, dwie postawy. Dlaczego taki właśnie kontrast? No właśnie dlatego, że Bóg dzieli się swoimi tajemnicami ze swoimi przyjaciółmi, a ci, którzy nie są jego przyjaciółmi, z nimi się tymi tajemnicami dzieli. Ci ludzie nie znają Bożej woli dokładnie. Pan Jezus wszystko czynił według woli Bożej, bo tą wolę znał. My staramy się tą wolę też poznać, ale pamiętajmy o tym, że jak nie będziemy przyjaciółmi Boga, jak nie będzie w nas przyjaźni Bożej, to tej woli możemy nie poznać. Druga postać ze Starego Testamentu, Mojżesz. Biblia nie daje nam świadectwa bezpośrednio, że Mojżesz jest nazwany przyjacielem Boga, ale mówi, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. No ale ja zakładam, że Mojżesz też był przyjacielem Boga, bo wynika to po tym, jak Mojżesz żył. Kilka takich rzeczy jest. Mojżesz wielokrotnie też rozmawiał z Bogiem, wielokrotnie Bóg wcześniej mówił mu, co zamierza uczynić. Nawet 3 razy Mojżesz zmienił zdanie Boga. Kiedy, pamiętacie, wrócił z góry, ofiarowali cielca, Bóg chciał zniszczyć naród izraelski i z Mojżesza wywieźć potomstwo, które Bóg, wobec którego wypełni obietnicę. Mojżesz Boga od tego powstrzymał. Druga sytuacja była, jak był bunt Koracha. I trzecia sytuacja była jeszcze, jak szpiedzy z Kanaanu wrócili. Też Bóg chciał im dać ziemię do zdobycia, a oni mówią, nie, to się nie stanie, ten naród jest za silny, no nie ma po prostu szans, nie ma takiej opcji. I też się Bóg wtedy zdenerwował na nich i chciał całego Izraela wytępić. Natomiast Mojżesz był osobą, która rozmawiała z Bogiem, która nawet miała wpływ na decyzję Boga. Zobaczcie, znał to, co się miało stać wcześniej i jeszcze wpływał na decyzję Boga. Izrael był jakby tą przeciwną grupą. Oni znali Boga po czym? Po tym, jak widzieli, co się dzieje wokół. Widzieli, że Bóg czyni cuda różne, że daje im, odpowiada jakby na ich potrzeby, daje im wodę ze skały. W ten sposób tylko Boga znali. Nie znali jego dróg, tak jak znał je Mojżesz, co zresztą widać po ich zachowaniu, że cały czas, kiedy tam czytamy, to Bóg już dosyć ma tego narodu, bo oni po prostu byli narodem twardego karku, robili wszystko nie tak, jak Bóg by sobie tego życzył. Nie mieli. Żyli tak, jakby nie mieli pojaźni Bożej. Także Izrael nie znał Boga, tylko miał pewne wyobrażenie o Bogu. I czasami może też tak być, że człowiek żyje tak, że myśli, że zna Boga, ale mój Bóg nie ma problemu z tym, że czasami obmawiam innych. Albo że czasami skłamię w pracy na przykład, albo gdzieś, albo że oglądam jakieś brutalne rzeczy i mnie to kręci, albo jakieś właśnie rzeczy związane z pożądliwością, że pożądam na przykład innych kobiet. Mój Bóg nie ma z tym problemu. I tak Izrael, w sensie nie mówię, że Bóg nie ma z tym problemu, tylko mówię, że ludzie mają takie wyobrażenie o Bogu czasami, że żyją, niby uważają się za chrześcijan, ale żyją w taki sposób, jakby Bóg nie miał z tym problemu. I chyba tak rozumieją Boga. Mają pewien obraz Boga, ale nie znają Boga takiego, jakim jest. Przejdźmy do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie Pan Jezus jest z 11 już w wieczerniku, a Judasz już wyszedł. 15 rozdział Ewangelii Jana, 15 werset. Zobaczmy. Jana, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 werset. Proszę o Łukasza. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Piękne słowa. Pan Jezus nazywa apostołów i nie tylko apostołów, bo wszyscy, którzy przez ich imię uwierzą, nazywa przyjaciółmi. Śpiewamy o tym pieśni, że jesteśmy przyjaciółmi Boga, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem, ale to nie koniec, bo zobaczmy. 14 werset. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Czyli słowo jeśli wskazuje, że jest pewien warunek. Jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję, wtedy jesteście moimi przyjaciółmi. Jeśli czynimy to, co Pan Jezus nam przykazuje, jesteśmy przyjaciółmi Bożymi, a widzieliśmy, jako przyjaciele Boży, Bóg będzie objawiał nam jak swoją wolę w naszym życiu, jaka ma być, i będziemy wiedzieli, co mamy czynić. Będzie objawiał nam swoje tajemnice. Jeżeli nie będziemy przyjaciółmi Bożymi, jeżeli Pan Jezus mówi, dlaczego nazywacie mnie Panem, skoro nie czynicie tego, co wam mówię? I jest powiedziane też, że wielu będzie mówić, Panie, czy nie robiliśmy tego, tamtego w Twoim imieniu? No wiele osób jest takich, którzy całe życie przeżyli niby dla Boga, ale Pan Jezus im powie, idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. Dobrze, podsumowując. Nie każda osoba chodząca do kościoła jest przyjacielem Boga. Ale Bóg pragnie, żeby każdy był jego bliskim przyjacielem. Ale to, czy będziemy blisko Boga, jest zależne od nas. Dlatego zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. Nie można doświadczać bliskiej relacji z Bogiem bez prawdziwej bojaźni przed Bogiem, takiej, że chcemy się Jemu podobać. Na koniec jeszcze zadam kilka pytań. Czy jesteś posłuszny Bogu tylko wtedy, kiedy Ci wygodnie? Czy jesteś posłuszny Bogu tylko wtedy, kiedy nie koliduje to z Twoimi planami, z Twoimi wygodami, z Twoją rozrywką? Czy traktujesz niedbale Słowo Boże? Czy uważasz Bożą obecność za pewnik bez względu na to, jak żyjesz i co o Bogu myślisz? To tylko niektóre są objawy z braku bojaźni Bożej. Ale Jezus powiedział, że jeżeli będziemy prosić o Ducha Świętego, to Go otrzymamy, bo Bóg jest dobrym Ojcem. I Kościół Chrystusa jest porównany do ulubienicy, czyli małżonki, narzeczonej. Kiedy kobieta przychodzi do ołtarza, to żegna się z 4 miliardami mężczyzn, można powiedzieć. Tak, taka żałoba, w sensie żartuję oczywiście. Ma jednego mężczyznę, oddaje mu swoje serce, oddaje mu wszystko, co ma, oddaje mu się cała. I jeżeli któraś kobieta by powiedziała, dobrze, będę ci oddana, ale jeszcze są dwa inni mężczyźni, których wcześniej znałam już niż ciebie, ich mniej kocham niż ciebie, ale raz na jakiś czas sobie z nimi będę czas spędzać. Wyjadę do nich na parę dni. Czy ktoś by chciał z taką kobietą być? No nie chciałby nikt z taką kobietą być. I Pan Jezus nie powraca po narzeczoną, która śpi z tym światem, która flirtuje z grzechem, ale powraca po niewiastę czystą, po kobietę, która oddała mu całe swoje serce, która wszystko oddała mu po prostu, co posiada. Po taką kobietę wraca Pan Jezus. I Pan Jezus też bardzo nas ukochał. Wiemy, co On zrobił. Wiemy, w jaki sposób to zrobił. Wiemy, ile wycierpiał od innych ludzi. Był wzgardzony, opluty, bity. Wyrywano mu włosy z brody. Brutalnie go ubiczowano. Wbijano gwoździe w jego ręce. On to wszystko zrobił dla nas. Pokazał nam swoją miłość. Myślę, że my też powinniśmy w taki sposób żyć, żeby wszystko oddać Jemu. Niech Bóg przekonuje nas przez Ducha Świętego w naszych sercach, czy wszystko oddaliśmy Bogu, czy żyjemy w bojaźni, a jeżeli nie, to będziemy się też o to modlić.